Mówi Paryż RFI, sobota, 26 dzień września 2009 roku. Witają Państwa Andrea Kunowa, Anna Bernhardt, Piotr Osochowicz, Stefan Riger i Krzysztof Rutkowski. Zapraszamy Państwa do wysłuchania naszej audycji. Zaczynamy od dziennika. Oto najważniejsze wydarzenia w skrócie. Członkowie grupy G20, czyli przywódcy najbardziej uprzemysłowionych państw świata, przyjęli w Pittsburgu komunikat wieńczący obrady szczytu i doszli do przekonania, że zakończył się on wielkim sukcesem. Prezydent Stanów Zjednoczonych Barack Obama w cotygodniowym przemówieniu radiowym oświadczył w sobotę, że Teheran przyjął strategię oszukiwania i zwodzenia opinii światowej. Co najmniej 15 osób zginęło i ponad 100 odniosło rany w dwóch samobójczych zamachach terrorystycznych w miejscowości Banu w północno-zachodniej części Pakistanu oraz w centrum Peszawaru. Papież Benedykt XVI przybył z 3-dniową wizytą do Czech. Najbardziej znany francuski piosenkarz Johnny Holiday oświadczył na łamach tygodnika Telestar, że był chory na raka jelita grubego. Mówi Paryż RFI, oto pełne wydanie naszego dziennika. Członkowie grupy G20, czyli przywódcy najbardziej uprzemysłowionych państw świata, przyjęli w Pittsburgu komunikat wieńczący obrady szczytu i doszli do przekonania, że zakończył się on wielkim sukcesem i przyniósł pozytywne rezultaty w zakresie walki z kryzysem finansowym oraz zwiększył udział krajów rozwijających się w rekonstrukcji i w sprawowaniu kontroli nad gospodarką światową. W komunikacie końcowym szefowie państw grupy G20 zobowiązali się do podjęcia dodatkowych kroków zapewniających wychodzenie z kryzysu gospodarczego i trwały rozwój gospodarczy oraz ustanowienie bardziej rygorystycznych metod nadzoru nad sektorem bankowym do roku 2012. Jednocześnie szefowie 20 państw twierdzili, że G20 staje się podstawowym forum Światowej Organizacji Ekonomicznej, czyli swojego rodzaju nowym, zdrowym rządem światowym. Na szczycie w Pittsburgu przywódcy najbogatszych krajów przezwyciężyli rozbieżności w kwestii ograniczenia niesłychanych premii dla bankowców, które od dawna irytowały opinię publiczną. W kwestii środowiska naturalnego szefowie 20 państw postanowili stopniowe ograniczanie subwencji na wydobycie surowców energetycznych zanieczyszczających atmosferę, czyli węgla i ropy naftowej, oraz podwojenie wysiłków zmierzających do osiągnięcia porozumienia w tej kwestii podczas szczytu o ociepleniu klimatu, który odbędzie się w Kopenhadze w dniach od 7 do 18 grudnia bieżącego roku. Mówi Paryż RFI, prezydent Stanów Zjednoczonych Barack Obama w cotygodniowym przemówieniu radiowym oświadczył w sobotę, że Teheran przyjął strategię oszukiwania i zwodzenia opinii światowej. Jeżeli nie będzie grał w otwarte karty, to ściągnie na siebie bardzo poważne sankcje. Przypomnijmy, że rząd Iranu w liście do Międzynarodowej Agencji do Spraw Atomowych przyznał, że wybudował drugie centrum wzbogacania uranu, ale że jest ono przeznaczone wyłącznie dla celów cywilnych, a nie wojskowych. Szef biura najwyższego przywódcy duchowego Iranu, Ayatollah Mohammad Mohammadi Golpayani, oświadczył w sobotę, że nowe centrum jest już praktycznie gotowe. Cytuję, z pomocą Boga nowa fabryka będzie sprawna wkrótce i zadziwi wrogów. Koniec cytatu. Stany Zjednoczone, Francja i Wielka Brytania oświadczyły w piątek podczas szczytu G20, że jeśli Iran nie wyjaśni przekonująco, do czego posłuży nowe centrum, to ściągnie na siebie dodatkowe sankcje bez wykluczenia opcji militarnej. Barack Obama dodał, moja oferta, to cytat, poważnego i pogłębionego dialogu z Teheranem pozostaje nadal ważna, ale Iran musi całkowicie i otwarcie współpracować z Międzynarodową Agencją do Spraw Energii Atomowej i udowodnić swoje pokojowe intencje. Mówi Paryż RFI, co najmniej 15 osób zginęło i ponad 100 odniosło rany w dwóch samobójczych zamachach terrorystycznych w miejscowości Banu w północno-zachodniej części Pakistanu oraz w centrum Peszawaru. Zamachy zostały rewindykowane przez pakistańskich talibów powiązanych z Al-Kaidą. Terrorysta samobójca wysadził się w sobotę rano razem z ciężarówką wypełnioną materiałami wybuchowymi przed posterunkiem policji na przedmieściu garnizowanego miasta Banu w pobliżu granicy afgańskiej. 4 godziny później w centrum Peszawaru inny terrorysta samobójca wysadził się w ciężarówce w powietrze na jednej z głównych arterii miasta w pobliżu centrum handlowego w godzinach szczytu. Do zamachu przyznała się organizacja pod nazwą Ruch Talibów Pakistanu, Tehrik-e-Taliban Pakistan, działająca w rejonach trybalnych w północno-zachodniej części kraju. Założyciel tego ugrupowania, Bajitullah Mehsud, został zabity 5 sierpnia bieżącego bieżącego roku w wyniku amerykańskiego ataku w południowym Waziristanie. Jego następca Halilullah oświadczył w rozmowie telefonicznej korespondentowi AFP, że sobotnie zamachy są odwetem za śmierć Mehsuda oraz że talibowie rosną w siłę. Mówi Paryż RFI. Papież Benedykt XVI przybył z trzydniową wizytą do Czech. W przemówieniu na praskim lotnisku papież oświadczył, że raduje się ogromnie z upadku komunizmu w krajach Europy Wschodniej i z wyzwolenia ich spod totalitarnej opresji. Benedykt XVI odwiedzi Pragę, Brno i miasto Brandys nad Łabą, Stara Boleslaw. Pielgrzymka papieża jest doniosła również dlatego, że Czechy uznawane są za najmniej chrześcijański z krajów Unii Europejskiej. Na lotnisku Ciampino w Rzymie Benedykta XVI pożegnał premier Włoch Silvio Berlusconi, który kilkadziesiąt minut wcześniej powrócił ze szczytu G20 w Pittsburgu i postanowił zaczekać, by zobaczyć się z papieżem. W Pradze wiele kościołów zostało zamienionych na sale koncertowe lub na muzea. W niedzielnych mszach uczestniczy mniej niż 2% mieszkańców stolicy Czech. Relacje państwo-kościół utrudnia brak konkordatu, o którym dyskutuje się od lat, a także trwający od 1991 roku spór o dobra kościelne przejęte przez komunistów. Pielgrzymka Benedykta XVI w Czechach urzeczywistnia założenia jego pontyfikatu. Papież postawił sobie za cel ponowną ewangelizację zachodnich społeczeństw. Ponadto odnotowuje się brak entuzjazmu w oczekiwaniu na przybycie Benedykta XVI. Tego entuzjazmu jednak nie brakowało wśród Czechów, gdy trzykrotnie odwiedzał ich Jan Paweł II. Po przylocie do stolicy Czech Pragi papież przybył do kościoła Najświętszej Marii Panny Zwycięskiej, gdzie znajduje się słynna figura Dzieciątka Jezus z Pragi. O godzinie 16.30 Benedykt XVI spotkał się z prezydentem Czech Václavem Klausem oraz z korpusem dyplomatycznym. Pierwszy dzień pielgrzymki zakończą o godzinie 18.00 papieskie szpory w katedrze świętego Wita, Wacława i Wojciecha. W niedzielne przedpołudnie Benedykt XVI odprawił mszę w Brnie na miejscowym lotnisku. Następnie po powrocie do Pragi w pałacu arcybiskupim weźmie udział w spotkaniu ekumenicznym. Wieczorem na zamku na Hradczanach spotka się z przedstawicielami świata akademickiego. W poniedziałek papież pojedzie do miasta Brandys nad Łabą, Stara Boleslaw. Odprawi tam na Błoniach mszę w uroczystość świętego Wacława, patrona Czech. Stamtąd ma skierować również specjalne przesłanie do czeskiej młodzieży. Po południu Benedykt XVI wyruszy w drogę powrotną do Rzymu. Mówi Paryż RFI. Najbardziej znany francuski piosenkarz Johnny Hallyday oświadczył na łamach tygodnika Telestar, że był chory na raka jelita grubego, ale pomyślnie przeszedł 15 września operację, czuje się świetnie, a swoje życie zawdzięcza śmierci Michaela Jacksona. 66-letni piosenkarz powiedział, że po śmierci amerykańskiej gwiazdy jego agenci ubezpieczeniowi poprosili, by przeprowadził gruntowne badania i wtedy się okazało, że jest chory. Johnny Hallyday wydaje się w dobrej formie. W piątek śpiewał w Lili, zamierza występować nadal, choć od roku zapowiada, że to już jego pożegnalne występy. Mówi Paryż RFI, zapraszamy na przegląd prasy, Piotr Rosochowicz.
We francuskich gazetach większość informacji dotyczy zakończonego w Pittsburgu szczytu G20. Mowa jest także, choć krótko, o rosyjskim niezadowoleniu z podjętej przez Sejm RP uchwały w sprawie zbrodni katyńskiej. Wzmocnione G20 ustala nowe reguły finansowe, tytułuje swój komentarz Denis Caro w Le Parisien. Mottem zakończonego w Pittsburgu posiedzenia było: trzeba jakoś uniknąć kolejnego kryzysu światowego. I właśnie to stwierdzenie stało się myślą przewodnią nie tylko samego posiedzenia, ale i stało się podstawą nowego systemu zarządzania gospodarczego i finansowego na świecie. Najbardziej symbolicznym pociągnięciem jest bez wątpienia znaczne ograniczenie premii dla bankierów i finansistów i uzależnienie premii od osiągnięć na dłuższą metę. Jestem bardzo zadowolony z podjętych w Pittsburgu decyzji, powiedział dziennikarzom po szczycie prezydent Francji Nicolas Sarkozy, dodając: mam nadzieję, że nie powtórzymy już błędów z przeszłości. Prezydent Francji uważa poza tym, że jest to, jak podkreśla francuski dziennikarz, prawdziwa rewolucja. Zdaniem Le Monde natomiast posiedzenie w Pittsburgu było nie prawdziwym szczytem, tylko takim sobie szczycikiem. Jasne, czytamy w komentarzu wstępnym tej gazety, z posiedzenia G20 nadeszło wiele pozytywnych sygnałów, takich jak na przykład wzrastające znaczenie krajów silnie rozwijających się w ramach Międzynarodowego Funduszu Walutowego i Banku Światowego. Uprawomocnienie G20 zamiast dotychczasowego G8 w dziedzinie ekonomii. Czy zapowiedź pomocy dla krajów biedniejszych. Niestety nie da się nie zauważyć, że wielu komentatorów i obserwatorów czuje się nieswojo i nie wie, jak właściwie ten szczyt komentować. Rok po bankructwie Lehman Brothers politykom nadal nie udaje się ująć ekonomii w jakiekolwiek ramy. Nie potrafią oni na przykład utworzyć czegoś takiego jak Światowa Organizacja Finansowa, sugeruje Le Monde za propozycją złożoną kiedyś przez Pascala Lamiego, aktualnego szefa Światowej Organizacji Handlu WTO. Nie potrafili uznać tego, że podstawową rolę w obecnym kryzysie odgrywały nierówności ekonomiczne, że niesławne subprimes były właśnie wynikiem tego, że biednym bogate banki pożyczały bez względu na ich, tych biednych, sytuację. Najlepszym na to przykładem są obawy przywódców G20 wobec premii dla bankierów. Teoretycznie problem ten mógłby być rozwiązany stosunkowo prosto. Przecież wszyscy, za wyjątkiem zainteresowanych, czyli właśnie bankierów i finansistów, uważają, że wynagrodzenia tych bankierów są skandalicznie wysokie. Ich ograniczenie nie kosztowałoby podatników ani grosza. G20 ograniczyło się jedynie do ujęcia tych wynagrodzeń w jakieś bliżej nieokreślone ramy, a z tego ograniczania i tak nic konkretnego nie wynika. Sprawia ono tylko tyle, że wyrządzone przez banki szkody mają być trochę mniejsze. Świadczyć to może o jednym. Mimo setek tysięcy miliardów euro czy dolarów pochodzących właśnie od podatników wstrzykiwanych do systemów bankowych w celu ich ratowania, bankierzy ci mają jeszcze na polityków duży wpływ, z czego nie omieszkają skorzystać. Dochodzi do paradoksalnej sytuacji. Kryzys finansowy nie tylko, że nie osłabia banków, ale i je wzmacnia. O tym, że politycy nie mogą nic zrobić wobec wielkiej światowej finansjery, świadczy jeszcze jeden fakt. Podczas posiedzenia w Pittsburghu HSBC, jeden z największych holdingów finansowych na świecie z siedzibą w Londynie, posiadający 9500 oddziałów w 85 krajach, zapowiedział, że przenosi swoją siedzibę główną ze stolicy Wielkiej Brytanii do Chin, do Hongkongu. I co mogą na to rządy poszczególnych krajów? Nic. Ta zaobserwowana powściągliwość przywódców światowych podczas posiedzenia G20 w Pittsburghu w sprawie regulacji światowych finansów jest bardzo złym znakiem i dla demokracji, i dla wszelkich prób zapobiegania podobnym kryzysom finansowym w przyszłości, kończy autor komentarza wstępnego w Le Monde. W Libération znajdujemy krótki komentarz na temat tego, że między Rosją a Polską panuje duże napięcie. Tytuł tego komentarza to: Stalinowi nadal udaje się dzielić Rosjan i Polaków. Chodzi oczywiście o zbrodnię katyńską, temat nie zmienia się od lat. Rosjanie nie umieją się przyznać, że zamordowali z zimną krwią ponad 20 tysięcy polskich oficerów, a Polacy nie mogą Katynia zapomnieć. Od momentu dojścia Putina do władzy Rosja uważa Stalina za patriotę, a nie za zbrodniarza. To właśnie dlatego Rosjanie poczuli się urażeni, że polski Sejm przypisuje im zbrodnię ludobójstwa. Czy też noszącą wyraźne znamiona ludobójstwa, jak chce podjęta ostatnio uchwała Sejmu RP z okazji wynikającej z zawartego uprzednio paktu Ribbentrop-Mołotow 70. rocznicy najazdu wojsk sowieckich na Polskę 17 września 1939 roku. I o to właśnie gniewają się władze rosyjskie, wyjaśnia francuskiemu czytelnikowi lewicowa gazeta Libération. RFI.
Magazyn Euronet. Europa widziana z Paryżu. Anna Bernhardt.
Francuski Instytut Stosunków Międzynarodowych IFRI, Ambasada Instytut Polski we Francji, a także Gazeta Libération zorganizowały w ubiegłym tygodniu kilkudniową debatę o wydarzeniach, które doprowadziły do upadku komunizmu. Dyskusje odbywały się najpierw w Paryżu, potem w Lyonie. Omawialiśmy je w naszych programach, ale w kilkuminutowych audycjach streścić wielogodzinne debaty i zamieścić wywiady z ich uczestnikami nie jest łatwo, więc i dzisiejszy program poświęcony jest tym wydarzeniom. 20 lat po upadku muru, taki był tytuł konferencji, w której w Paryżu wzięli udział głównie aktorzy i autorzy wydarzeń w tamtych czasach w Polsce. Premier Tadeusz Mazowiecki, generał Wojciech Jaruzelski, biskup Dębiński i Aleksander Hall omawiali po kolei wydarzenia, które doprowadziły do okrągłego stołu. Najważniejszego i przełomowego wydarzenia w bloku państw komunistycznych, jak podkreślali zgodnie uczestnicy dyskusji, przyznając, że bez polskiego przykładu trudno sobie wyobrazić upadek muru berlińskiego. Minister w rządzie Tadeusza Mazowieckiego, Aleksander Hall, przypomniał, że były trzy stanowiska w latach 80. i przestrzegał przed interpretacją historii z dzisiejszej perspektywy przez pryzmat scenariusza, który się zrealizował.
Jeśli chodzi o te trzy stanowiska, to po pierwsze, kiedy zbliżaliśmy się do okrągłego stołu, to była ta postawa tej części opozycji, która mówiła, nie ma rozwiązania politycznego w Polsce bez uznania Solidarności. Ją reprezentował Wałęsa i z grubsza rzecz biorąc ci, którzy przy okrągłym stole się znaleźli, te siły polityczne. Druga postawa to postawa pewnego minimalizmu. Nie walczmy o Solidarność, bo to nierealne. To stanowisko zwłaszcza było silne w latach 83-84. Trzeba walczyć o mniejsze, ale realne cele. I trzecie to nazwałbym je maksymalistycznym. Do niepodległości z pominięciem etapu przywrócenia Solidarności. Solidarność walcząca, w jakiejś mierze KPN, niektóre inne organizacje radykalne. Tak wyglądała mapa ówczesnej opozycji politycznej, z tym, że oczywiście ten obóz wałęsowski wtedy miał rząd dużej większości Polaków. A co do tego obawy przed patrzeniem na historię poprzez tą wiedzę, którą dziś mamy, istota problemu sprowadza się do tego, że władcy PRL-u, dyktator PRL-u, jakim był generał Jaruzelski, myślał o reformie PRL-u, nie myślał o niepodległości i demokracji. To, że okrągły stół przyniósł w rezultacie tak wspaniałe rezultaty, to konsekwencja tego, że ten plan nie został władzy ówczesnej zrealizowany do końca, a przede wszystkim, że 4 czerwca społeczeństwo ogłosiło swój werdykt w tym plebiscycie, który był potępieniem dotychczasowego sposobu rządzenia i był wielkim kredytem zaufania, którym została obdarzona przez większość społeczeństwa Solidarność.
Czy można powiedzieć, że bezpośrednią konsekwencją jest przynależność dzisiaj Polski do Unii Europejskiej, do NATO, Polak na czele Parlamentu Europejskiego?
Bez wątpienia, bez tego przełomowego roku 89, tej cudownej, w naszym przypadku, nie tylko jesieni ludów, ale także wiosny ludów, polskiej wiosny ludów, tego wszystkiego nie mogłoby być. Tak, tu jesteśmy u źródeł tych naszych późniejszych sukcesów i nowego miejsca w Europie, innej Europie.
Generał Jaruzelski, który niewątpliwie przyciągnął na spotkanie w paryskim instytucie wiele osobistości z francuskiego świata polityki i mediów, zręcznie bronił się w swym wystąpieniu, podpierając własne argumenty cytatami z Jarosława Kaczyńskiego, księdza Urszulika, mówiąc o spotkaniach z papieżem i przypominając historię swojej rodziny. Konieczność prowadzenia stanu wojennego tłumaczył niedojrzałością i nieodpowiedzialnością polskiego społeczeństwa, szczególnie niektórych przywódców Solidarności, i sytuacją geopolityczną, a przede wszystkim obawami przywódców państw bloku komunistycznego. Na pytanie, jak oceniał sytuację w Polsce ówczesny prezydent Francji François Mitterrand, generał Jaruzelski odpowiedział.
Z François Mitterrandem, prezydentem Francji, miałem dwie dłuższe rozmowy. Jedna w 1985 roku Wtedy ona miała taki charakter, powiedziałbym, bardziej prywatny, ale bardzo ważny, dlatego że po tym okresie jednak izolacji Polski na Zachodzie udało mi się znaleźć wspólny język z prezydentem, który okazał zrozumienie dla naszej polskiej sytuacji. Drugie spotkanie odbyło się z udziałem premiera Mazowieckiego w marcu 90 roku. Było to, powiedziałem, w przededniu zjednoczenia Niemiec. Może nie dosłownie w przededniu, ale w tym okresie. I my byliśmy bardzo zaniepokojeni tym, że Republika Federalna Niemiec, kanclerz Kohl, wciąż opiera się oficjalnemu uznaniu granicy na Odrzejnysie, twierdząc, że to nastąpi ewentualnie dopiero po zjednoczeniu Niemiec. Myśmy się obawiali, że zjednoczeni Niemcy mogą postawić ten problem zupełnie inaczej i że trzeba wyegzekwować w ramach decyzji o zjednoczeniu zaaprobowanej przez mocarstwa warunek uznania zachodniej granicy. Prezydent Mitterrand przyjął to z dużym zrozumieniem. Wiem, że próbował wpłynąć na kanclerza Kohla. Jeśli do tego dodamy jeszcze i inne czynniki. W rezultacie w Paryżu w lipcu 90 roku zostały podjęte decyzje, które w jakimś sensie zaakceptowały zjednoczenie Niemiec i trwałość, nienaruszalność polskiej granicy na Odrzejnysie. I ta rozmowa z prezydentem była, tak jak poprzednia, bardzo rzeczowa, bardzo konstruktywna. Ja pamiętam, że nawet po tych rozmowach prezydent zabrał mnie i pokazał ten nowo budowany przy Muzeum Louvre, nowoczesny taki budynek. Był jakąś dumą jego, bo widziałem, że chciał specjalnie podzielić się tym swoim zadowoleniem.
O przeszłości, ale też i o przyszłości toczyli dyskusje najpierw w Paryżu, a potem w Lyonie uczestnicy konferencji w 20 lat po upadku muru. François Hollande, jeden z liderów i były sekretarz krajowy PS, zapytany o przesłanie francuskich socjalistów do dzisiejszej polskiej lewicy, odpowiedział do mikrofonu Piotra Błyńskiego.
D'abord que la gauche polonaise soit fière de ce qu'elle a fait quand elle était aux responsabilités pour la construction européenne.
Po pierwsze, żeby polska lewica była dumna z tego, co dokonała dla budowy Europy, kiedy kierowała krajem. To nie było łatwe, bo przecież jej przywódcy wywodzili się z dawnej partii komunistycznej, ale dokonali tego wyboru i nie powinni tego żałować. Po drugie, myślę, że polska lewica musi się odbudować nie na bazie przeszłości, lecz w jakimś sensie na bazie przyszłości. Stać się prawdziwą siłą socjaldemokratyczną, otwartą na ideę postępu, ale z troską o rozwój Polski, tak by nie cofać jej do dawnych ideologii. Myślę, że to jest warunek rozwoju polskiej lewicy, obok otwarcia na inne siły socjaldemokratyczne, te, które wykluczają odbudowę przebrzmiałej formacji.
Kazimierz Zaleski z Biblioteki Polskiej, który przysłuchiwał się debatom we francuskim Instytucie Stosunków Międzynarodowych, zadał pytanie prezydentowi Jaruzelskiemu, tak najczęściej był on tytułowany w Paryżu, czy wiedział wtedy, gdy zajmował już wysokie urzędy w Polsce, że w więzieniach siedzą osoby skazane za przynależność do AK. Wojciech Jaruzelski odpowiedział, że nikt nie był więziony za samą przynależność do Armii Krajowej. Wyroki dostawały osoby oskarżone o niezgodną z obowiązującymi wtedy przepisami działalność. Gdy zadający pytanie podkreślił, że jako 16-letni chłopiec został skazany za przynależność do AK zaraz po wojnie, generał wyraził zdziwienie i żal z powodu takich przypadków. Na marginesie dodajmy, że wszystkie wystąpienia filmowane były przez polską, ale też i japońską telewizję państwową. Japońska dziennikarka na wyrażone przeze mnie pozytywne zdziwienie, że interesuje się też polskim wkładem w upadek komunizmu, odpowiedziała bez wahania, że to przecież bardzo ważna sprawa. W przerwie między dyskusjami zapytaliśmy Adama Michnika, który był 20 lat temu jednym z autorów i reżyserów wydarzeń, czy dyskusje w Paryżu pozwoliły mu spojrzeć nieco inaczej na tamte wydarzenia.
Szczerze mówiąc, chociaż to nie zabrzmi może wiarygodnie, ale nie zmienię swojego zdania. Znaczy, zawsze bardzo wysoko oceniałem rolę Tadeusza Mazowieckiego w tamtych latach, chociaż byliśmy w sporze nieraz. Bardzo wysoko oceniałem rolę generała Jaruzelskiego i to, co dzisiaj mówił, mnie utwierdziło w tym przekonaniu. Bardzo wysoko oceniałem rolę Kościoła katolickiego i to, co dzisiaj mówił ksiądz biskup Bronisław Dębowski, jakby utwierdziło mnie w mojej pozycji. I bardzo wysoko oceniałem rolę mądrej polskiej prawicy, którą dzisiaj tu reprezentował Aleksander Hall, i też się w tym utwierdziłem. Znaczy, utwierdziłem się w przekonaniu, to był wielki wspólny sukces całej Polski myślącej. Tej Polski tutaj udało się przeprowadzić nasz kraj od komunistycznej dyktatury do systemu demokratycznego. I uważam, że to jest nasz największy sukces w XX wieku. I my mamy taką specyfikę, że my czcimy nasze klęski, a zwycięstwa, by tak rzec, likwidujemy. Zwycięstwa oczerniamy, zwycięstwa, powiem brutalnie, opluskwiamy. A pokojowy demontaż komunistycznej dyktatury był wielkim polskim zwycięstwem nad własną historią. No, to było wielkie zwycięstwo i to, co nastąpiło później, to dwudziestolecie. To jest najlepsze dwie dekady w polskiej historii przez ostatnie trzy stulecia. To chyba nie tak mało.
RFI, la radio du monde.
Paryska kronika muzyczna. Stefan Rieger.
Osiemnastego lipca mija 30. rocznica śmierci Alfreda Dellera, zapewne najbardziej niezwykłego zjawiska w sztuce wokalnej XX wieku.
Czy jest dziś jeszcze w stanie ktoś usłyszeć głos tak anielski i delikatny w czasach przebitych decybelami bębenków i stępionej wrażliwości? Głos płci nieokreślonej w erze powracających rykoszetem przesądów? Niełatwo unieść taki głos, zwłaszcza gdy jest się postawnym dżentelmenem z bródką, fajką w zębach, odzianym w elegancki tweed. Co nie znaczy, że pół wieku temu było łatwiej, ale i tak mogło być jeszcze gorzej. Jeszcze z pół wieku wcześniej, jak zauważył krytyk André Tubeuf, za takie śpiewanie można było wylądować za kratkami więzienia w Reading, jak niejaki Oscar Wilde. W połowie minionego stulecia to już nie groziło, ale i tak można było liczyć na deszcz sarkazmów. Wiadomo, kastrat, impotent, a jeszcze na pewno zboczeniec. Akurat kulą w płot. Jeśli kogoś kastrowano, to nie w Anglii Churchilla, lecz we Włoszech parę wieków wcześniej, by dostarczyć operze Farinellich lub zasilić anielskie chóry Watykanu. Przed szyderstwami i zabobonami młody Alfred Deller schronił się w samotności i poezji. O Solitude, My Sweetest Choice Purcella stało się dlań emblematycznym dziełem, manifestem odrębności. Ale jeszcze grubo później czuł się widać zmuszony postawić co jakiś czas parę kropek nad i. Jestem rosłym chłopem, mówił, 1,88 m wzrostu, 90 kg wagi. Mam troje dzieci, byłem niezłym piłkarzem, dobrym graczem w krykieta, synem nauczyciela gimnastyki. W imię czego zatem, pod pretekstem, że śpiewam głosem prawie zapomnianym od 150 lat, miałoby się mnie nie uważać za prawdziwego mężczyznę? Wiek XIX wyniósł na piedestał napuszone tenory, dramatyczne barytony i studzienne basy. Głosy anielskie, falsety czy kontratenory, dla których w czasach renesansu i baroku istniał ogromny repertuar, trafiły do lamusa historii. Nie wpisywały się w kanon estetyczny ani seksualny, albowiem to nie korrida, lecz feeria. Głos Dellera, leciutki jak sen, unoszący się nad pajęczynką lutni Desmonda Dupré, jak w owym słynnym The Three Ravens, którego słuchaliśmy na początku, odsyłał do całkiem innej atmosfery, by nie rzec cywilizacji, jak to ujmuje Jacques Drillon, sztuki utkanej z wyrafinowania, delikatności uczuć, godności, umiaru i ludzkości, sztuki wypieszczonego z miłością detalu. Urodzony w 1912 roku, Alfred Deller właściwie wymyślił wszystko od zera, bez niczyjej pomocy. Genialny samouk wskrzesił zapomnianą od stuleci sztukę. Gdy w roku 1935 dostał się jako solista do słynnej katedry w Canterbury, świątyni angielskiej muzyki sakralnej, nikt jeszcze o nim nie słyszał. Legenda mówi, że gdy w roku 1943 kompozytor Michael Tippett zjawił się w katedrze na prawykonanie swego motetu i podczas przerwy z sali biblioteki doleciały doń dźwięki pieśni Music for a While, zakrzyknąć miał, że usłyszał śpiewającego Purcella we własnej osobie. Było w 1949 roku. 37-letni Alfred Deller nagrał dla EMI swą pierwszą płytę, a na niej Music for a While Henry Purcella. Ów niebiański głos nie był już Anglikom obcy. 3 lata wcześniej trafił pod strzechy dzięki koncertowi nadanemu przez BBC. Michael Tippett, który wygrzebał spod ruin zbombardowanego Morley College w Londynie archiwa Purcell Society i rozpaczliwie szukał głosu zdolnego ożywić zapomniany raj, z zrobił wszystko, by Dellera wylansować. Jest znamienne i poruszające, że w równo 30 lat później, per analogiam do goldbergowskich, spinających klamrą karierę Glenna Goulda, ten sam utwór, Music for a While, znalazł się na ostatniej płycie Dellera, tym razem nagranej nie z topornym jeszcze klawesynem, lecz z akompaniamentem debiutujących wówczas barokowców, przyszłych sław Williama Christie na klawesynie i Wilanda Kuykena na violi da gamba. To on był wówczas gwiazdą, nie my, wspomina dziś Christie, szef jednego z najlepszych we Francji zespołów, Les Arts Florissants. Śpiewał z pamięci, wszystko miał w głowie, dokładnie wiedział, czego chciał. Nagraliśmy płytę prawie, że bez prób. Było to w roku 79, gdy w 4 miesiące później młodziutki francuski falsecista Gérard Arlen udał się do Lacoste w Provence na swą pierwszą lekcję u Alfreda Dellera, który swe ostatnie lata spędzał głównie na południu Francji, zastał wszystko zamknięte na 4 spusty. Największy kontratenor stulecia zmarł właśnie na zawał serca w hotelu w Bolonii. W równo ćwierć wieku po jego śmierci wielostronicowe, świetnie udokumentowane dossier poświęca mu w miesięczniku Diapason znakomity Yvon Alexandre. Na kilku stronicach w tygodniku Le Nouvel Observateur kreśli jego portret Jacques Drillon. Firmy płytowe, dla których nagrywał, EMI, Vanguard, Harmonia Mundi, wydały jubileuszowe albumy. W podstarzałej już małej encyklopedii muzycznej PWN Dellera w ogóle nie ma. W aktualnej wielkiej encyklopedii muzycznej PWM poświęcono mu cirka 10 wierszy, 2 razy mniej niż Tadeuszowi Chyle, a w polskiej prasie i internecie łatwiej znaleźć świętego Graala niż Dellera.
Music for a While Persela, Wieland Kuiken na wioli, William Christie na klawesynie, ostatnia płyta Alfreda Dellera, nagrana dla Harmonia Mundi tuż przed śmiercią w 1979 roku. Szef i założyciel tej francuskiej firmy, Bernard Coutaz, zapewnia, że bez Dellera Harmonia Mundi nie stałaby się nigdy tym, czym jest. Jedyną, czy może jedną z trzech w świecie dużych firm niezależnych od kartelu Major Companies, mimo kryzysu znakomicie prosperujących, wskrzeszających z zapałem i kompetencją muzykę dawnych epok, od której międzynarodowe koncerny całkowicie się odwróciły, jak niemal zresztą od całej klasyki. Było to w połowie lat 60. Harmonia Mundi była wówczas maleńkim wydawnictwem wyspecjalizowanym w muzyce organowej. Na koncercie w pobliskim Avignon występował Della Consort, zespół założony przez Alfreda Dellera, a przejęty po jego śmierci przez jego syna Marka, też kontratenora. Bernard Coutaz był zahipnotyzowany. Przedłużeniem koncertu była kolacja na jego prowansalskiej farmie, która zainicjowała wieloletni romans Dellera z Harmonią Mundi. Sound the Trumpet, czyli duet z ody na urodziny królowej Mary, Henry Persela, śpiewali syn z ojcem, czyli Mark i Alfred Deller z zespołem Oriana. Przeskoczyliśmy wszak wiele lat. Z początkiem lat 50. sława brytyjskiego Serafina dotarła do Wiednia i on sam tam również dotarł. Doszło do spotkania jak z biesów Dostojewskiego, tyle że spiskowcy z innego byli kruszcu i inną szykowali światu rewolucję. Wokół Dellera zebrali się Gustav Leonhardt i jego żona Maria, skrzypaczka, Nikolaus Harnoncourt, jego przyszła małżonka Alicja, jak i on wiolonczelistka, skrzypek Edward Melkus, oboista Michel Piguet. Pionierzy barokowej odnowy, garstka traperów na Ugorze. Nigdy mnie nie uczył, lecz był największym z moich profesorów, wspomina dziś Dellera, papież klawesynistów. Byliśmy wówczas wszyscy bez pojęcia, po prostu okropni, dodaje Leonhardt. Tylko Deller był wspaniały. Nagrali wtedy wspólnie dla
dla firmy Vanguard kilka arcydzieł Bacha, 54. kantatę i zwłaszcza Agnus Dei z mszy Hamol. Był to rok 54., a więc równo pół wieku temu można widzieć w tym nagraniu symboliczny początek barokowej rewolucji. Agnus Dei z mszy Hamolbacha. Alfredowi Dellerowi przygrywali w roku 1954 Leonhard Harnoncourt et Consortes. Głos nie z tego świata, ulotny jak sen, cienki jak włos, niezrównany w pianissimo i w wysokim rejestrze, wypieszczający każde słowo w geście szlifierza klejnotów. Alfred Deller poezję miał we krwi, żywił się nią i przetwarzał na muzykę. Mówił, że jeśli rozumie się słowa i naprawdę je przeżywa, głos sam przez się uzyskuje właściwą barwę, zupełnie naturalnie. I dlatego, gdy śpiewał owe pieśni z ery elżbietańskiej, Purcella, Dowlanda, Gibbonsa, wskrzeszając zapomniany świat, wydawało się, że wymyśla je śpiewając, jakby improwizował. Tymczasem w polskiej prasie i internecie łatwiej znaleźć świętego Graala niż Dellera. W polskiej Wikipedii takiego hasła w ogóle nie ma, tak jak nie było go w małej encyklopedii muzycznej PWM, a w aktualnej wielkiej encyklopedii muzycznej PWM poświęcono mu cirka 10 wierszy, dwa razy mniej niż Tadeuszowi Chyle. Nabożny kraj nie słyszy anielskiego głosu. We Francji 5 lat temu ukazały się w prasie nie tylko muzycznej wielostronicowe wspomnienia z okazji jubileuszu, a firmy płytowe, dla których Deller nagrywał, EMI, Vanguard, Harmonia Mundi wydały jubileuszowe albumy. Na 30-lecie firma Vanguard wznowiła na 7 kompaktach wszystko, co miała w archiwach, zaś Harmonia Mundi wydała na DVD film Alfred Deller Portrait d'une voix, nakręcony w 1975 roku przez znanego reżysera Benoît Jacquota. Na płycie dołączonej do ostatniego numeru pismo Diapason zamieściło wreszcie perełkę z 1953 roku, której nie przeniesiono do tej pory na kompakt. Recitatif z Juliusza Cezara Händla, Alma del Gran Pompeo, śpiewa Alfred Deller. Towarzyszy mu orkiestra Filharmonia, a za uwagę dziękuję Państwu Stefan Riker.
Thank you.
To już wszystko w naszej audycji. Dziękujemy Państwu za uwagę. Zapraszamy do odwiedzania naszej strony internetowej. Do usłyszenia.
C'est l'Oise qui coule la mi, pas le Danube, ni Mississippi.